Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i zapraszam do tego, byście te najbliższe kilkanaście, czy nawet nieco więcej minut spędzili razem z nami. A moim i Państwa gościem będzie dzisiaj pan Robert Lis, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam cię, Karolino, i witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo jakiś czas temu właśnie tak sobie trochę rozmawialiśmy na ten temat, by być może właśnie taką rozmowę w ramach Gościa Dnia odbyć. No i się udało, ale nim przejdziemy do tego właściwego tematu, to rozpoczniemy może od tego, z czym w sposób szczególny nasi słuchacze mogą pana kojarzyć, a mianowicie właśnie z akcją katolicką. Więc jak to się zaczęło?
Myślę, że tak. Zaczęło się od namowy mojego ówczesnego, żyjącego proboszcza, dzisiaj już świętej pamięci, Eugeniusza Pawlickiego. W 1998 roku namówił mnie i zresztą małżonkę do wstąpienia do akcji, która się tworzyła przy naszej parafii. Zgodziliśmy się, nawet bez jakiegoś tam zastanawiania się. No i od już dobrze ponad 25 lat działamy w tej akcji przy parafialnym oddziale. No a w międzyczasie jakoś tam, jeżeli tak można nazwać, po ludzku awansowałem do różnych diecezjalnych tam organów naszego stowarzyszenia. Byłem członkiem zarządu, a teraz od dwóch kadencji jestem prezesem zarządu diecezjalnego instytutu.
I na pewno to jest też taka przestrzeń, w której można być coraz bliżej Boga. Też ta wiara pewnie w jakiś sposób też się kształtuje.
Ja myślę, że tak na moim przykładzie ten uczestnictwo w akcji, aktywność jakaś bardzo mnie dużo dała. No byłem osobą, która może nie dotknęła jakiś kryzys wiary, że zapomniał o Kościele na kilka lat. To chyba jest wynik modlitwy mojej mamy, która zawsze wiem, że w mojej intencji do dzisiaj się gorąco modli. I bardzo jestem za to jej wdzięczny. Ale była to taka wiara od niedzieli do niedzieli. Być na mszy, być na jakimś święcie. Mama mnie tego wyuczyła, to po prostu to jest z automatu jakby. Ale to nie powinno być z automatu, to było, powinno być z potrzeby serca. I właśnie udział w tej akcji, jakieś takie otwarcie się, zwłaszcza na modlitwę wspólnotową, na nasze różne spotkania formacyjne, sprawił, że rzeczywiście mogę dzisiaj powiedzieć, że zacząłem być coraz bliżej Eucharystii, coraz bardziej odkrywać Pana Jezusa żywego i realnego w Najświętszym Sakramencie.
No i ta matczyna troska to jest coś niesamowitego i myślę, że to jest piękne, kiedy możemy doświadczać.
No jestem tego w tym względzie szczęściarzem absolutnym. Moja mama ma już 92,5 roku skończone. Śmiejemy się, że już się szykujemy na setną urodziny. Oczywiście to Pan Bóg zdecyduje, czy pozwoli tyle żyć, ale naprawdę tutaj posiadanie w tym moim już takim emeryckim wieku żywego rodzica jest naprawdę niewysłowionym skarbem od Pana Boga.
I trzeba za ten skarb też dziękować. I myślę, że nie trzeba o tym Panu przypominać, bo na pewno
dziękuję
to jest
obecne. Dziękuję nie tylko raz w roku, w Dniu Matki. Dziękuję niemal codziennie, bo wiem, że z jej modlitwą, z jej wsparciem naprawdę wiele rzeczy w życiu pokonałem tak pozytywnie.
Przepięknie. I myślę, że to jest też taki moment, żeby spróbować jakoś tak płynnie przejść do tego tematu naszego dzisiejszego spotkania. I tak sobie pomyślałam, że na pewno przynależność do tego diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej pozwala być bliżej Boga. Często się mówi też, że wędrówki górskie pozwalają gdzieś się do niego przybliżyć, może ze względu na wysokość, na jakiej się znajdujemy też, na pewno przez to, że to jest czas, kiedy można sobie wiele rzeczy przemyśleć. No i właśnie, panie Robercie, no to wiele osób, tak, proszę?
Tak, tu się całkowicie zgadzam. To chodzenie po górach, bo wszyscy mówią, że się jest bliżej nieba, bliżej Pana Boga. Często, jeżeli się samotnie wędruje, chociaż dzisiaj w górach jest to niemożliwe, bo taka się zrobiła moda na turystykę górską, że po prostu mija się co chwilę kolejnych turystów idących w tę samą stronę, czy z przeciwnej. I ciągle oczywiście wszyscy sobie grzecznie mówią dzień dobry, czy nawet szczęść Boże. ale już o tej samotności takiej sprzed 20-30 lat raczej trudno dzisiaj mówić.
Tak, na szlakach trudno jest znaleźć takie ustronne miejsce. Może w tych trudniejszych pasmach, czy w drodze na trudniejsze szczyty, chociaż i teraz to
dokładnie
już nie jest.
Dokładnie jest odwrotnie. Jeżeli jest okno pogodowe, to na rys jest sznur wchodzących ludzi. Na Babią Górę akurat nie pomyślałem i zdobywałem ją w niedzielę, to sobie proszę wyobrazić, że skrowiarek, zainteresowani wiedzą, to taka przełęcz, z której można wystartować na ten szczyt, no to z 300 samochodów stało poutykanych dosłownie w każdej szczelinie. No i jeżeli z takiego auta średnio wyjdą 3-4 osoby, no to jest po prostu na szlaku 1000 osób i więcej w jednym dniu.
Także powiem więcej, nawet nie tylko jak jest okno pogodowe, też właśnie kilka dni, no może trochę więcej niż kilka dni temu miałam tę przyjemność, by być w Tatrach. Pogoda nie do końca nam sprzyjała, ale też było całkiem sporo osób, ale nie uprzedzajmy na razie, jeszcze nie odkrywajmy wszystkich kart, do tego przejdziemy za moment. Dokończę to, co chciałam zapytać, że wiele osób marzy o aktywnym życiu, ale nie każdy decyduje się na taki pierwszy krok. Jak to było u pana? Czy pamięta pan moment, w którym pan pomyślał, że czas ruszyć w drogę?
Taki obraz w głowie, w mózgu nie pamiętam, powiem szczerze. Natomiast opowiadań taty i mamy wiem, że była jakaś wycieczka zakładowa. Można było wziąć całą swoją rodzinę. Ja jako 3-4-latek właśnie na Śnieżkę, od której zaczynałem moją koronę Gór Polskich, wybrałem się razem z rodzicami w grupie wielu, wielu innych osób. W związku z tym według przepisów był przewodnik górski. I ten przewodnik górski obsztorcował mojego tatę za to, że jakiś tam mały chłopczyk wychodzi przed grupę, za szybko idzie, inni muszą go gonić, tak nie może być. Więc już wtedy okazało się, że wykazałem takiego ducha gór i potrzebę chodzenia. Ale oczywiście miałem też mnóstwo szczęścia, bo ja urodziłem się we Wrocławiu, bo to należało dojść, więc nie miałem tak daleko do tych gór, zwłaszcza cała Kotlina Kłodzka, Karkonosze. I miałem szalonych nauczycieli matematyki, geografii, którzy no, zachęcali nas do tych wędrówek. Ja przypomnę, że to były lata, koniec lat 60., 70. Wtedy się jeszcze w sobotę chodziło do szkoły. Dzisiaj młodzi ludzie już absolutnie tego sobie jakoś nie mogą wyobrazić. Więc do dyspozycji dochodzenia była niedziela, czy jakaś jej większa część. Niemal co 2-3 tygodnie jakaś wyprawa w góry, więc akurat całe te okolice Dolnego Śląska tu praktycznie miałem schodzone już w wieku 15 lat.
Ale teraz ta pasja, chociaż podejrzewam, że ona była gdzieś tam kultywowana, praktykowana w międzyczasie, ale pojawił się taki pomysł. Korona Gór Polski. Jak właśnie ten pomysł zaczął kiełkować?
To był zupełny przypadek, jakieś takie wskazanie losu, jeżeli by tak można powiedzieć. Ja niestety mocno uprawiałem sport, za mocno. 5 lat temu miałem operację na lewe biodro, już od 5 lat endoprotezy, czyli sztuczne biodro. Ale miałem tak doskonałych chirurgów, tak mnie pięknie naprawili, że chodzę bez problemu. Co prawda lekarze zakazali mi chodzenia po górach i ja się byłem posłuszny przez te 5 ostatnich lat ich wskazaniom. No natomiast nie wytrzymałem. A zaczęło się od prostej rzeczy. 2 przesympatyczne koleżanki z mojej poprzedniej pracy na imieniny, tak w ramach dobrej pamięci, ofiarowały mi taką piękną koszulę Koronę Gór Polskich, gdzie były wymalowane oprócz tytułu wszystkie 28 szczytów. I tak sobie rzuciłem sobie w duchu, w głowie, a może warto spróbować. No i spróbowałem. To rzeczywiście stało się, planowałem początkowo przez rok zdobyć te szczyty. Potem jakoś się to zawęziło do kilku miesięcy, potem do miesiąca, a następnie stwierdziłem, a przecież 28 taka piękna, doskonała liczba. Matematycy wiedzą, o czym mówię. Dlaczego nie w 28 dni? No i tak się zrodziła ta idea troszeczkę tak, nie żeby z kimś tam konkurować, żeby się popisać przed kim, że jestem lepszy, szybszy, ale faktycznie to mocno mobilizowało do takich organizacyjnych różnych pomysłów, jak i gdzie przejechać, żeby wchodzić na kolejny szczyt.
To na pewno wymaga wiele organizacji, a jeśli niewiele, to całkiem sporo. Czy moglibyśmy właśnie usłyszeć trochę, jak zdobywanie tych poszczególnych szczytów przebiegało?
Zaczęło się, i to tak dziwnie, bo wykorzystuję taki bilet, z którego każdy może skorzystać, na przejazdy pociągami Intercity. Od wtorku do czwartku można na jednym bilecie jeździć kolejnymi pociągami. Stwierdziłem, że mając taką świetną bazę, jak mamy we Wrocławiu, mogę tymi pociągami od wtorku do czwartku pojeździć. Zaczęło się we wtorek od Śnieżki, w środę była Wielka Kopa, w czwartek był Skopiec i tak były trzy pierwsze szczyty. No potem to już się tak nie dało, bo te pociągi tak blisko, jak w tym wypadku do Jeleniej Góry, czy do Szklarskiej, nie dojeżdżają. Potrzebowałem dojazdu samochodem. No tu się mechanicy by za głowę złapali, bo przejechałem ponad 5000 kilometrów w tym czasie, żeby dotrzeć do wszystkich możliwych miejsc i wejść na góry. Także były chwile, kiedy wspomagała mi siostra, która jest jeszcze większą chyba pasjonatką odchodzenia w górach. Udało nam się zdobyć w jednym dniu aż 4 szczyty, nie za wysokie, z łatwymi wyjściami, oczywiście z podjazdami samochodem, no bo przejście od do to praktycznie niemożliwe, za duże odległości. Ale dla tych, którzy są zainteresowani, w taką niedzielę jedną piękną udało nam się wejść na Orlicę, na Jagodną, potem przez Wambierzyce, bo przecież niedziela, uczestniczyliśmy pobożnie w kościele jubiluszowym, w sanktuarium w Wambierzycach, dojechać do Karłowa, skąd weszliśmy na Wielki Szczeliniec i jeszcze późnym popołudniem koło Kłodzka wejść na Kłodzką Górę. A przy okazji z Diademu Gór Polski zdobyć dwa inne szczyty, czyli Jagodną Północną i Szeroką Górę. Także no był piękny dzień, aż sam po tym nie wierzyłem, że można w jednym dniu być tak do przodu z tym licznikiem zdobywanych szczytów.
28 szczytów Korony Gór Polski już zdobyty. Tak. No ale widać tutaj, słychać też, że być może szykuje się kolejne takie górskie wyzwanie i ten diadem chociaż może cząstkowy.
No tak, to nie cząstkowy. To teraz to już, jak jestem pewny, że mogę po tych górach chodzić, że noga wytrzymuje, zwłaszcza ta lewa. Myślę, że rzucę to wyzwanie. No już może nie teraz, bo już się robią bardzo słodne dni deszczowe. Pewnie dziennie, gdzie się śnieg już pojawia, jak choćby w Karkonoszach. Wiele osób już chyba nie myśli o tym zdobywaniu. Ale w następnym roku też spróbuję w jakimś takim mocno ekstremalnym okresie czasowym spróbować zdobyć pozostałych. W tej chwili 49 tylko zostało tych gór do zdobycia.
W dalszym ciągu to jest taka liczba, która może nie tyle zwala z nóg, ale robi wrażenie. O, może tak powiem. Ale dla chcącego nic trudnego. Ale też zdobywanie kolejnych szczytów to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również spotkanie z samym sobą. Czy któryś z tych szczytów szczególnie zapadł panu w pamięć? Może ze względu na trudność, pogodę albo emocje, które panu towarzyszyły w międzyczasie?
No tak myślę, że chyba te warunki i spotkanie się z tymi żywiołami, które towarzyszą nam codziennie i kiedy jesteśmy w domu, a przetacza się burza nad naszym budynkiem mieszkalnym, to nie odczuwamy takiego strachu, chociaż są tacy, którzy się z definicji boją tej burzy. Natomiast jak się jest w górach zaskoczony przez tę burzę, no to jest już zupełnie co inaczej i miałem takie dwa przeżycia. Jeszcze wchodząc w części Tatr Zachodni, w części słowackiej, na taki szczyt Baników, w tym jakby paśmie górskim najwyższy szczyt, zostałem zaskoczony pod tym szczytem. Ta burza wyskoczyła niespodziewanie, z jakiejś doliny. Ciemna chmura, pierwszy błysk, drugi. Skąd wiedziałem, że jestem w centrum burzy? No akurat lubiałem zawsze matematykę i fizykę. Mogą sobie to słuchacze nasi sprawdzić, ale dźwięk się rozchodzi 340 metrów na sekundę, więc jeżeli po błysku, po tym ciągu dosłownie pół sekundy słychać grzmot, to znaczy, że ten piorun, ten wyładowanie to miało miejsce gdzieś 150-170 metrów ode mnie, no to już nie są żarty. I wtedy naprawdę wszyscy zalecają natychmiast zejść z gór, tylko trzeba mieć ten szlak, żeby zejść. Jak ja jestem w środku grani i w jedną i w drugą stronę jest po 20 minut, po pół godziny do dojścia, więc dalsze maszerowanie nie miało sensu. Pamiętam wtedy, że szedłem ile się dało z głównej grani, otuliłem się taką pałatką harcerską, którą miałem przeciwko deszczowi, wyłączyłem komórkę, żeby to nie ściągało tego wyładowania. No i chyba cały różaniec udało mi się wtedy odmówić, prosząc Pana Boga o jakieś łaskawe mi tu potraktowanie, no bo to rzeczywiście zaryzykowałem za daleko. Ale wtedy naprawdę była piękna pogoda i nikt się takiej gwałtownej zmiany nie spodziewał. I drugie takie zdarzenie miało teraz, w czasie zdobywania tych 28 szczytów. Szedłem na Skrzyczne i też rzeczywiście burza mnie dopadła. Ale największe wrażenie i największą pokorę w górach, to było takie trzecie, przepiękna pogoda, 10 listopada po jakiejś tam konferencji, zostali wszyscy w górach, pół Polski zjechało do Zakopanego, ani grama śniegu. Przepiękne słońce, zero chmurki, proszę mi wierzyć, tylko jedna rzecz mała, drobna. Był przymrozek w nocy i wszystkie skały oblodzone gładziutkim lodem, dosłownie lodowisko. Jak ktoś nie miał wyobrażenia, to naprawdę groziło nieszczęście. I niestety byłem świadkiem tragicznego zdarzenia. Ktoś wchodził na kościelec, tam wejście niestety jest od północnej strony. Te skały nie zostały przez słońce ogrzane i ten lód się nie stopił. Pośliznął się ten człowiek. Późnym popołudniem, kiedy już z taką duszą na ramieniu wróciłem do swojego pokoju, tam gdzie byłem zakwaterowany, słyszałem komunikat. To był 34-letni mężczyzna z Katowic, więc naprawdę wtedy chyba największą pokorę do gór jakąś taką odebrałem w sobie i takie przekonanie, że warto zrezygnować nawet 100 metrów przed szczytem dla swojego bezpieczeństwa.
Prawdą jest to, że góry wymagają od nas wielkiej pokory i też takiego uznania, że no nie jesteśmy alfą i omegą, nie wszystko też jesteśmy w stanie przewidzieć, musimy się często dostosować do sytuacji i nie każdy posiada taką umiejętność, ale to potrafi mieć bardzo tragiczne skutki. Tego należy się wystrzegać i mimo wszystko zachowywać to swoje bezpieczeństwo bliskich, także kiedy w te góry się wybieramy. Patrząc na Pana osiągnięcia, też trudno nie zapytać, czy wiek kiedykolwiek był dla Pana przeszkodą, czy wręcz przeciwnie, dodatkową motywacją?
No jak już we wstępie umawialiśmy, ja od bardzo młodych lat chodziłem po tych górach, więc ta kondycja się jakoś tam sama w organizmie tworzyła. Chcę też zwrócić uwagę słuchaczom, że w tym czasie, kiedy ja dojrzewałem, kiedy miałem naście lat, to nie było żadnych komputerów, żadnych laptopów, żadnych komórek. Nie było tej odskoczy, że się siadało w fotelu i grzebało się w tym ekranie tylko. Atrakcją było bawienie się na podwórku. Przecież myśmy z kolegami z podwórka, z rówieśnikami graliśmy w piłkę po kilka godzin po szkole. Jakieś berki, palanty, no wszystko, co można zorganizować na podwórku miejskim, to też jakoś napędzało kondycję. Nigdy nie miałem z tym problemu. Zawsze gdzieś tam w drużynie jeden z lepszych, czy w siatkówkę, ale przede wszystkim w piłkę nożną. Mnóstwo też jeździłem na rowerze po kolei, od najmniejszych rowerków do tych największych. Ale to pytanie nie jest bez kozery, bo tak naprawdę to był taki częsty sport, ale w 100% wydaniu amatorskim, tak? Tymczasem było takie zdarzenie, że bardzo dużo lubiłem tu grać w siatkówkę. Niemal 2-3 razy tygodniowo spotykaliśmy się na sali po 2 godziny gry. I nagle bardzo mi zaczęły boleć kolana. Okazało się, że przeciążone, że ja nie mam za dużego wzrostu, że przy tej siatce te podskoki musiały być wysokie, spadanie na nie najlepszy parkiet mocno się odbiło na kondycji. I te kolana mnie bardzo, bardzo rozbolały. Ja nie mogłem wejść ani zejść z pierwszego piętra, na którym mieszkam. Tak ból mi dokuczał. I lekarz mi powiedział jedną rzecz. Pan musi nie znienawidzić tej siatkówki od jutra, tylko od wczoraj. I to mnie przekonało. Proszę sobie wyobrazić, bez żadnych rehabilitacji, bez żadnych zastrzyków, ze sterydów, z innych różnych cudownych rzeczy, w ciągu 3 tygodni ból przeszedł. Do dzisiaj mam spokój z kolanami. Do dzisiaj dzięki temu mogę też między innymi chodzić po górach. A co do wieku, no takie największe moje wyczyny sportowe zaczęły się po 54 roku życia. Wtedy się zabrałem trochę za pływanie, trochę za bieganie. Jeszcze wtedy to biodro było takie moje, własne, naturalne. Także kilkanaście, kilkadziesiąt nawet maratonów, półmaratonów, wszystko. Raz udało mi się skończyć amatorski Ironman, więc naprawdę z kondycją nigdy nie miałem problemu. I to się też łatwo przenosiło na góry. Zawsze łamałem czasy wskazane przewodnika górskiej, że ta trasa wymaga 4 godzin, więc ja ją robiłem 3:15. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj się przekonałem w tych 28 kolejach, że mniej więcej chodzę tempem wskazanym przez tych, którzy się na tym najlepiej znają i umią to wyznaczyć.
No tak, czyli można powiedzieć, że też te doświadczenia z młodzieńczych lat, to, że gdzieś ten ruch był obecny w pana życiu, poniekąd rzutuje na to podejście do ruchu i dbania o aktywny wypoczynek dziś.
O aktywny odpoczynek zawsze dbam i w takich wolnych chwilach podejmuję się czy tam jazdy na rowerze, czy nawet jakichś ekstremalnych wypraw tych rowerowych czy górskich. Natomiast przyznam się, że nie jestem takim orłem w tej codziennej gimnastyce, codziennym jakimś treningu przejścia, nie wiem, 2-5 kilometrów z kijkami czy bez. To dziwne, ale to jakieś tak, ta naturalna kondycja, którą mnie Pan Bóg obdarzył, sprawia, że może nie czuję aż takiej potrzeby, czym pewnie martwię lekarzy, kardiologów, którzy mnie może teraz słuchają, bo tam te 10 tysięcy kroków dziennie jest zalecanych. Tu akurat nie jestem dobrym przykładem. Ale jeżeli ktoś w sobie taką kondycję naturalną znajduje, to tych wszystkich wypraw górskich oczywiście stale zachęcam.
Może te wyprawy górskie trochę nadrabiają to, że na co dzień nie ma aż tylu kroków. Też wiele osób właśnie dopiero po 50, tak w cudzysłowie mówiąc, zaczyna myśleć o aktywności fizycznej. To bywa taki moment przełomowy. Co powiedziałby pan komuś, kto dopiero teraz chce zacząć? Od czego warto rozpocząć, żeby nie zniechęcić się na starcie?
Mimo, że to wyraźnie wybrzmiało i jeszcze raz przypomnę, zacząłem od bardzo wysokiego C, jak najmniej wiek, bo od Ironmana, potem przyszły kolejne maratony. Skoro w Ironmanie trzeba było ten maraton przebić, to czemu nie kolejne? To zalecałbym jednak bardzo stopniowe, że tak powiem, dochodzenie do aż takiej formy, tak? Zacząłbym bieganie od 2-5 kilometrów, może po pół roku spróbował jakieś zawody, bo one pięknie weryfikują naszą jakby moc i chęć biegania wśród innych. Tam też jest mnóstwo takiej przyjaźni, serdeczności wśród biegaczy. Wszyscy wszystkim chcą pomóc, o coś zapytać, coś poradzić. To wspaniała rodzina wśród biegaczy i wspaniała rodzina wśród turystów też górskiej, bo też taką przyjaźń się na szlakach spotyka. Także jak najbardziej nie ma to ograniczeń wiekowych, jeżeli tylko nie ma jakichś przeciwwskazań mocnych medycznych. No ktoś może być na przykład po bypassach. I jakiś bardzo intensywny wysiłek nie jest zalecany. Po jakichś skomplikowanych operacjach ortopedycznych, gdzie też trzeba ostrożnie z tym wszystkim podchodzić, to jak najbardziej próbować. O, nic piękniejszego w górach nie ma. Sam miałem parę takich przeżyć, zwłaszcza jesienią, wchodząc właśnie na Kasprowy, tym szlakiem zwykłym, zielonym, niemal pod kolejką linową, dochodzi się do Myślińskich Turni, tam jest ta stacja przesiadkowa, a ja wychodzę z gęstej mgły, z tych chmur, nad te chmury i widzę całe morze wystających szczytów z tych chmur. No coś pięknego po prostu. To się też wiąże z takim przesądem górskim o widmie Brockena, gdzie można swój cień zobaczyć na chmurze. No, nie widziałem go 3 razy, więc mam nadzieję, że
trzeba się cieszyć.
Pożyć.
To trzeba się cieszyć. Bo drodzy Państwo, tutaj właśnie w nawiązaniu do tego, o czym pan Robert powiedział, widmo Brockenu to jakby ma zapowiadać to, że dana osoba zginie w górach właśnie. Więc tutaj wiadomo, że to takie górskie przesądy, ale jednak gdzieś to krąży w tym środowisku, więc mimo wszystko lepiej
nie
o
szukać
tym,
okazji.
Tak, nie szukać okazji i dbać o to, by każda wędrówka taka górska była bezpieczna.
Pan Bóg też potrafia wynagradzać w inny sposób. Przedostatni szczyt, który wśród tych Korony Gór Polskich mi pozostał, Radziejowa, to takie zresztą piękne wzniesienie, piękny szlak na to prowadzi. I proszę sobie wyobrazić, miała być piękna pogoda od rana. Wszystkie, ja wstaję, pada deszczyk. Wychodzę do samochodu po jakieś tam wiktuarze, żeby śniadanie przychodzi. I co mnie spotyka? No o godzinie 8 rano, to się w głowie nie, nawet przed, to było w 7:30. Piękna tęcza, która wita turystę i zaprasza. Na pewno będzie ładnie, musisz w to uwierzyć. Rzeczywiście cały dzień była przepiękna pogoda. Ja to odbieram jako taki gest Pana Boga. Przyjaźń, cieszy się moją radością i chce ze mną być w takim dniu też.
czasami ta pogoda na wstępie nie zawsze musi oznaczać, że cały dzień tak będzie. Poza tym, kiedy idzie się w te wyższe partie gór, to też pan Robert o tym wspomniał, że już czasami przekracza się ten pułap chmur i wtedy też można podziwiać przepiękne widoki i nacieszyć oko, mimo tego, że nie wszystko widać, ale też można dostrzec to, na co może tak zwyczajnie nie zwracałoby się uwagi.
No tak, ja miałem parę takich właśnie doznań. Wchodząc kiedyś znacznie wcześniej też na Babią Górę, całe te wszystkie góry były przykryte chmurami, one nisko siedziały, ciśnienie sprawiało, że te chmury trzymały się dolin. A kiedy się wyszło nad ich jakby górną granicę, no to przepiękny widok, bo z tych chmur te szczyty wystawały. Ale najłatwiej chyba taki widok gdzieś można spotkać właśnie w Tatrach. W takim okresie wczesnojesiennym, koniec września, początek października.
Tak, i z Tatr też można podziwiać wspomnianą przed momentem Babią Górę, chociażby idąc z tego, co kojarzę, niebieskim szlakiem na Halę Gąsienicową, chociażby też piękny widok przez tak. Boczań, idąc tak. na Giewont, można trochę też nacieszyć oko. Nie jest to trasa może jakaś bardzo wymagająca. A
no okazji... już z Myślenickich Turniej widać.
Tak.
Kiedy się już wychodzi troszeczkę na tę granicę ściany lasów, regli i wtedy też już te góry są pięknie widoczne. Ale Tatry z kolei można zobaczyć z wielu tych zdobytych szczytów w okolicy, prawda? Ze szczytów Pieni, ze szczytów Beskidów, z Turbacza. Przepiękne. Jak tylko pogoda dopisuje, to są wspaniałe widoki.
Także nie pozostaje nic innego, tylko zachęcić do tego, żeby może nie od razu właśnie wybierać te bardzo wymagające szczyty, ale jednak gdzieś tam może w te góry się wybrać. Tak na zakończenie naszej rozmowy. Czy jest jeszcze jakieś wyzwanie, które pan sobie postawił, coś, co czeka na realizację i dodaje energii na kolejne dni?
No pewnie jest wiele takich marzeń, tak? Jak byłem takim młodym studentem, dziarskim, pełnym jakiejś takiej pewności siebie, to marzyły mi się wysokie wyprawy na 4000 i nawet na 5, o Mont Blancu myślałem, o Elbrusie. No nie udało się to zrealizować, jakoś tam do jakiejś grupy dołączyć, z którą udałoby się tam wejść. Potem marzenia były Dolomity, też się nie udało, ale myślę, że i to, co... Tam, gdzie ja byłem, to wiele wspaniałych doznań, bo udało mi się być na przykład w Pirenejach, wejść na najwyższy jego szczyt Pico di Aneto, ale też dwa inne trzytysięczniki. Byliśmy z kolegami po maturze na wspaniałej wyprawie w górach Rumunii, w Retezadach, w Fogarażach. Tam jest zupełnie pusto. Wtedy przynajmniej, lata 70. koniec. Ówczesny dyktator tego kraju, Ceausescu, nawet tam wprowadził taką zasadę, że im wyższe schronisko, tym tańsze, żeby tylko zachęcić naród do chodzenia po górach. No i to zostaje dziś w pamięci na zawsze, prawda? Ale takim marzeniem wprost, no to już w tej chwili to brzmiało parę razy. Pewnie ten diadem gór polskich. Ale też ciągle mi się marzy. I to jest chyba realne jeszcze pielgrzymka do Santiago de Compostela. Najpierw rowerowa, a potem może nawet na nogach by się udało też.
I tego życzymy, by nie zabrakło sił, by nie zabrakło motywacji do tego, by konsekwentnie i skrupulatnie gdzieś po te swoje marzenia i cele sięgać. I zaczęło się... bardzo wcześnie, bo tak jak pan wspomniał, już od trzeciego roku życia te góry były obecne. Systematycznie gdzieś te powroty, by nacieszyć oko, by też trochę poprzebywać z samym sobą.
No ja jeszcze dodam, że te wyprawy w górach, mamy rok jubileuszowy, były połączone też z możliwością odwiedzenia miejsc jubileuszowych w kilku kościołach znanych. Sanktuariach w Krzeszowie, w Wambierzycach, w Bardzie, na Górze Iglicznej, koło Międzygórza u Matki Bożej Śnieżnej, ale też w innych miejscach, Gaździny Podhalańskie w Ludzimierzu, w Szczawnicy. Starałem się w tych dniach, kiedy chodziłem po górach, nie być bez Pana Boga. Starałem się być zawsze na mszy i przyjąć Komunię Świętą w tym czasie, bo to też bardzo ważne. To Pan Bóg ciągle jest najważniejszy, a góry to są tylko dodatkiem i upiększeniem naszego życia.
Powiesz Panu swą drogę i jemu zaufaj. To też w którymś z psalmów właśnie te słowa wybrzmiewają i myślę, że one też tutaj pięknie zostały oddane tym, o czym pan wspominał. i bardzo dziękujemy za to, swego rodzaju świadectwo, być może dla wielu osób, za taką inspirację, by jednak trochę aktywniej ten swój czas spędzać i rozpoczynać od spacerów chociażby. Nie muszą to być nie wiadomo jakie trasy, nie wiadomo jakie dystanse, ale jednak ta kondycja fizyczna, czy chociaż jakiekolwiek aktywności fizyczne tutaj są jak najbardziej pożądane, ale też w tym wszystkim właśnie miejsce dla Pana Boga i takie otwarcie się na Jego prowadzenie, na to wsparcie, które od Niego płynie, bo bez Pana Boga to ani rusz i sami byśmy tych wszystkich rzeczy w swoim życiu nie osiągnęli. Myślę, że takie przesłanie też z tej naszej rozmowy płynie i myślę, że tak można ją podsumować i zakończyć. Tak. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Robert Lis, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszej rozmowy, za tę audycję i do miłego usłyszenia, może do zobaczenia na górskich szlakach.
I oby tak było.
Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.